Tytuł tygodnia.
Któż z nas nie marzył o tym, by z piratami wyruszyć na poszukiwanie ukrytego skarbu? Powieść Roberta Louisa Stevensona Wyspa Skarbów przenosi nas w świat pirackich przyśpiewek, wesołych tawern, mrożących krew w żyłach przygód i zagadek, które trzeba rozwiązać. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Media Rodzina. Czyta Jan Peszek.
Pan dziedzic Trelawney, dr Livesey i inni panowie prosili mnie, bym spisał od początku do końca wszystkie okoliczności i wydarzenia tyczące Wyspy Skarbów, nie pomijając niczego prócz jej położenia, a to jedynie dlatego, że jest tam do tej pory niewydobyty skarb. Chwytam więc za pióro roku pańskiego 1700 i powracam do owych czasów, kiedy mój ojciec prowadził gospodę admirał Benbow, a pewnego dnia zawitał do niej stary, ogorzały żeglarz z blizną od szabli na policzku, aby zamieszkać pod naszym dachem. Podszedł do drzwi gospody ciężkim krokiem, a za nim ktoś przywlókł wózek z jego marynarskim kufrem. Był to człowiek wysoki, silny, zwalisty, o twarzy spalonej słońcem. Nasycony dziegciem harcap opadał na jego przeżarty kurzem niebieski kubrak, dłonie miał szorstkie i poorane bliznami, paznokcie czarne i połamane, a przez policzek biegła mu szrama od cięcia szablą, biała pośród zbrązowiałej jak orzech twarzy. Potem załomotał w drzwi podobnym do łomu kijem, a kiedy pojawił się mój ojciec, szorstko zażądał szklanki rumu. Gdy mu ją przyniesiono, jął powoli popijać trunek, delektując się nim jak znawca i popatrując to na skaliste brzegi zatoki, to na nasz szyld. — Całkiem przytulna zatoczka — rzekł w końcu. — A i szynk stoi tam, gdzie stać powinien. — Wielu macie gości, karczmarzu? Ojciec odpowiedział, że niestety niewielu. A mnie to akurat pasuje, on na to. Hej, człowieku, zawołał do tego, który przywiózł mu bagaż. Chwyć mój kufer i zataszcz go na górę. Zostanę tu jakiś czas, ciągnął dalej, zwracając się do mojego ojca. Prosty ze mnie człowiek, wystarczy mi rum i jajka na boczku. No i łeb na karku, żebym mógł wypatrywać statków. Jak się macie do mnie zwracać? Ano, możecie mnie zwać kapitanem. Oho, widzę, co was trapi. Macie tu. Rzucił na próg ze 3 lub 4 złote monety. I dajcie mi znak, jak to przejem i przepiję, dodał surowo, marszcząc brwi, jak prawdziwy kapitan. I istotnie, choć odzienie miał liche, a język prostacki, nie wyglądał na zwykłego marynarza, raczej na mata lub szypra nawykłego do posłuchu i użycia pięści. Człowiek, który przywiózł mu kufer, powiedział nam, że ów przybysz poprzedniego ranka wysiadł z dyliżansu przed królem Jerzym i wypytywał o gospody na wybrzeżu, a usłyszawszy, jak mniemam, że o naszej gospodzie dobrze mówią i że leży na uboczu, wybrał ją spośród innych na miejsce swojego zamieszkania. Był z natury bardzo milczący. W ciągu dnia włóczył się brzegiem zatoki albo po otaczających ją skałach, zawsze z mosiężną lunetą pod pachą, wieczorem zasiadał w kącie przy kominku, tęgo popijając rum zakrapiany wodą. Kiedy go zagadywano, zwykle nie odpowiadał, tylko podrywał głowę, rzucał na pytającego srogie spojrzenie i buczał przez nos jak róg okrętowy podczas mgły. Wkrótce i my, i ludzie odwiedzający naszą gospodę przywykliśmy do tego, że lepiej zostawić go w spokoju. Dzień w dzień, kiedy powracał ze swoich samotnych przechadzek, zapytywał, czy nie przechodzili drogą jacyś marynarze. Z początku myśleliśmy, że pyta, bo brak mu żeglarskiej kompanii, ale w końcu do nas dotarło, że jest na odwrót. On wyraźnie od niej stronił. Kiedy do admirała Benbow zaszedł jakiś marynarz, a zdarzało się to od czasu do czasu, bo gospoda leżała przy nadmorskiej drodze do Bristolu, zawsze przyglądał mu się bacznie spoza firanki przysłaniającej drzwi, a kiedy gość już wszedł do izby, milczał jak grób. Mnie akurat zachowanie kapitana nie wydawało się szczególnie tajemnicze, bo sam odczuwałem dziwny niepokój na widok tych ludzi.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.